To dobry wieczór wszystkim. Ja nazywam się Julia i jestem redaktorką Salam Lab i dzisiaj zapraszam na kolejnego z serii muzułmańskich live'ów. Dziś jest z nami wyjątkowa gościni, bo Dagmara Sulkiewicz, tatarka z Białegostoku, nauczycielka religii muzułmańskiej i nauczycielka języka angielskiego. Dagmaro, przede wszystkim bardzo Ci dziękujemy, że jesteś tutaj z nami. Państwa zachęcam do zadawania pytań w komentarzach, pytań do Dagmary, a ja zacznę od takiego pierwszego podstawowego. Jak długo Tatarzy zamieszkują Polskę i czy mogłabyś w ogóle powiedzieć coś o Tatarach? Załóżmy, że słucha nas osoba, która kompletnie nic o nich nie wie.
Witam serdecznie Państwa. Jak długo? Bardzo długo. Bardzo długo, bo ponad 600 lat temu. Ostatnio przygotowując prezentację uczniom w jednej ze szkół podstawowych, dla jednej ze szkół podstawowych, właśnie taka utkwiła mi data 1385 rok. 1385 rok. To jest bardzo, bardzo, bardzo dawno temu. I to był rok, w którym wielki książę litewski Witold zaczął sprowadzać Tatarów na ziemię Wielkiego Księstwa Litewskiego. A wtedy Wielkie Księstwo Litewskie było połączone z koroną państwa polskiego, Unią Personalną, więc dlatego my datujemy naszą bytność Tatarów na ziemiach polskich właśnie od tego momentu, od momentu, gdy Wielki Książę Litewski zaczął osadzać Tatarów wokół takich miast jak Wilno, Grodno, Troki, Mińsk. Dlaczego? Bo Tatarzy słynęli ze swojej waleczności, ze swojej bojowości. To był bardzo bojowy naród i Tatarzy w zamian za służbę królowi byli nagradzani, tak, byli nagradzani ziemiami, ale w zamian oczywiście musieli służyć państwu polskiemu, a przed zakonem krzyżackim na przykład bronili granic państwa polskiego. Tak, i tutaj się zaczyna właśnie nasze osadnictwo. Gdy już mówimy o osadnictwie na ówczesnych ziemiach polskich, czyli na tych najdalej na zachód wysuniętych, tak, czyli na Podlasiu, no to jest rok 1679, kiedy król Jan III Sobieski nadał ziemię Bochoniki, Kruszyniany, Studzianka, czyli południowe Podlasie. To już jest 1679 rok.
A co było dalej?
A dalej w zamian za służbę, państwu polskiemu, tak? Chodzi tutaj o służbę w obronie granic polskich. Tatarom nadawano ziemię. Ale też pozwolono Tatarom na małżeństwa z tutejszymi kobietami, czyli z Rusinkami, z Litwinkami, z Polkami. Dlatego też my mamy ówcześnie polskie nazwiska, takie jak moje, Sulkiewicz, czy Półtorzycki, Radecki, Miśkiewicz, Korycki. I Tatarzy mogli też zachować swobodę, mieli swobodę religijną, tak? Czyli mogli pozostać przy swojej religii, mogli wychowywać swoje dzieci w swojej religii, budowali meczety, zakładali cmentarze muzułmańskie. I to są właśnie to, co zostało po Tatarach, po tych naszych przodkach sprzed wielu, wielu lat temu, to są te meczety, to są cmentarze, czyli mizary przez nas nazywane. Oczywiście Tatarzy tak mieli swoje też, ja się nie znam na tych terminach wojskowych, tak, ale mieli swoje oddziały w Wojsku Polskim, oddziały tatarskie z własnym imamem, czyli przewodniczącym duchowym, takim odpowiednikiem księdza. ale nie tylko, byli też tłumaczami, kurierami, tak, czyli spełniali wszelkie inne funkcje. No a w latach pokoju, kiedy nie zajmowali się walczeniem o Polskę, no to zajmowali się furmaństwem, garbarstwem, tatarzy byli bardzo znani właśnie z garbarstwa, opanowali tę sztukę bardzo dobrze, ogrodnictwem. No i właściwie tak szczerze mówiąc, no to żyli tym wszystkim, czym żyli ich sąsiedzi w państwie polskim. Co więcej, tak, też byli Tatarzy, byli ziemianie, byli szlachcianie, byli też zwykli chłopi, więc cały przekrój. Tak naprawdę jedyne, czym się odróżniali Tatarzy od reszty społeczeństwa polskiego, no to religia, pochodzenie. Tak? Natomiast, no i właśnie to takie oddanie, właśnie ta bojowość, ta wojskowość, tak, to jeszcze tym się odróżniali. To ich charakteryzowało.
Mówiłaś o tym, że Tatarzy, czyli polscy muzułmanie, walczyli w wielu zrywach niepodległościowych i tutaj należy wspomnieć o Aleksandrze Sulkiewiczu, czyli przyjacielu marszałka Piłsudskiego. Czy mogłabyś opowiedzieć coś właśnie o tych wybitnych postaciach tatarskiego pochodzenia i czy tutaj zbieżność nazwisk jest przypadkowa, czy może to jest twój krewny?
No nie, niestety nie udało mi się dowieść tego i dojść do tego, czy to był mój krewny, czy nie, aczkolwiek nazwisko znamienite. No i może wiele osób nie zna Aleksandra Sulkiewicza, tak, czyli przyjaciela marszałka Piłsudskiego, tego, który walczył u boku Piłsudskiego, który walczył o Polskę, który zginął zresztą w walkach. Tak, to jest taka właśnie szczególna postać. Nawet w Warszawie mamy ulicę Sulkiewicza. Sam Sulkiewicz został pochowany na Powązkach w części wojskowej, czyli pomimo tego, bo właśnie jeżeli chodzi o ten cmentarz powązkowski, to również jest tam sekcja tatarska, również w Warszawie mamy, zresztą przy ulicy Tatarskiej też, jest tatarski cmentarz muzułmański, gdzie nadal są chowani muzułmanie. Natomiast sam Sulkiewicz nie był pochowany właśnie na cmentarzu muzułmańskim, a był pochowany na cmentarzu wojskowym. Czyli to też takie podkreślenie tego jego oddania właśnie państwu polskiemu. I zresztą jego pomnik jest niesamowity, był w takim stylu mauretańskim, został wykonany. Więc dla mnie to jest w ogóle takie niesamowite, że można być muzułmaninem, można być oddanym, że tak, Polska może być moją ojczyzną, tak? Pomimo tego, że jestem muzułmaninem, to Polska może być moją ojczyzną. Ja mogę walczyć za Polskę, no bo walczę za swoją ojczyznę, mogę zginąć za Polskę i mogę zostać po śmierci. Zresztą sam Sulkiewicz został uhonorowany po śmierci tym, że jego ciało zostało przeniesione, ten taki oficjalny pogrzeb, który się odbył w Warszawie, za jego trumną szły tłumy i to byli przedstawiciele wojskowości, oczywiście imamowie, tak, czyli duchowni muzułmańscy, ale też i przedstawiciele władz państwa polskiego, więc no to jest niesamowite i w sumie to cieszę się, że o tym się mówi, bo to jednak świadczy o tym, w ogóle to świadczy o tym, jaka kiedyś Polska była wielokulturowa, wielowyznaniowa, tak, że to, że Tatarzy zostali sprowadzeni w tym 1385 roku, zaczęli być sprowadzani w konkretnym celu dla obrony, tak, dla obrony, tak, granic polskich, ale Tatarzy niesamowicie fajnie się odnaleźli w społeczeństwie polskim, wybrali sobie Polskę na ojczyznę, potrafili tutaj żyć, jednocześnie nie zmieniając w ogóle religii. Oczywiście, że przez te lata to nasze tradycje religijne w bardzo dużym stopniu pewnie odbiegają od tradycji muzułmańskich z innych krajów arabskich. Zapewne tak, zapewne się wkradło tak do naszych tradycji religijnych, zapewne wkradło się dużo jakichś takich tradycji, które sobie wzięliśmy przez asymilację od sąsiadów, czy to katolików, czy to prawosławnych, no bo żyliśmy razem, więc przenikaliśmy się wzajemnie. Ale też właśnie to, że my tak naprawdę uczestniczyliśmy w tym życiu, we wszystkich zrywach niepodległościowych, tak, że Polska, że Tatarzy normalnie walczyli o odzyskanie niepodległości, że wielu Tatarów zginęło pod Monte Cassino. I zresztą nawet jak się w Bochonikach, na cmentarzu muzułmańskim w Bochonikach, gdy idziemy alejką, to widać pomniki, na których pisze były żołnierz korpusu Rzeczypospolitej, wędrował z Andersen, zginął pod Monte Cassino. Albo nawet jeżeli nie zginął pod Monte Cassino, to, że przeszedł tą drogę z Andersem, tak? Że walczył w tym i w tym korpusie, że był imamem tam i tam, że w takim i w takim szwadronie tatarskim, że czy na przykład gdy idziemy przez cmentarz tatarski, właśnie muzułmański cmentarz tatarski w Warszawie, jest tam właśnie pomnik imama, który zginął zabity przez Sowietów, czy wielu muzułmanów, wiele w ogóle inteligencji muzułmańskiej zostało wybitej, tak mówię o inteligencji tatarskiej, tak, którzy byli, no, zajmowali i byli i na uniwersytecie wykładali i byli w sądownictwie, tak, odnosili sukcesy. No, ta inteligencja tak samo poniosła tak, ten sam los ich spotkał, co Polaków, co innych Polaków, co inną inteligencję polską. Więc tak jakby, gdy mówimy o Tatarach, to wszystko, co było, to wszystko, co jest charakterystyczne dla Polaków, to wszystko dotykało Tatarów, tak? Czyli Tatarzy walczyli, Tatarzy też mieli swoich przedstawicieli w inteligencji. Więc i nasz ten los, nas tak jakby my, wszystko to, co Polacy przeżywali, to nas wszystko to samo dotykało w historii.
A teraz ilu Tatarów mieszka w Polsce?
Oj, bardzo trudno jest to oszacować. Bardzo trudno jest to oszacować i naprawdę czasami się zastanawiam, dlaczego tak jest, bo nawet gdy są jakieś spisy powszechne, znaczy nie jakieś, ale gdy są organizowane spisy powszechne, to wielu Tatarów nie przyznaje się do swojego pochodzenia. Wielu Tatarów się przyznaje do pochodzenia, ale wielu Tatarów też nie przyznaje się do swojego pochodzenia z różnych pewnie powodów. Szacuje się, że jest około od 3 do 5 tysięcy Tatarów, natomiast naprawdę nie wiadomo, ilu nas jest, nikt nas nie policzył. Największe skupiska Tatarów są właśnie w Białymstoku, w ogóle na Podlasiu, tak, największe to jest w Białymstoku oraz niedaleko, miasteczko Sokółka, niedaleko Bochonik. Same Kruszyniany, tam jest niewiele rodzin. Gdańsk, no i myślę, że Warszawa. Też są jeszcze, są rodziny tatarskie właśnie na zachodzie, w zachodniej części Polski. Dlaczego w zachodniej części Polski? Dlatego, że przed II wojną światową, gdy granice Polski były wysunięte bardziej na wschód, przesunięte bardziej na wschód, w Polsce wtedy znajdowało się 19 gmin muzułmańskich. Po II wojnie światowej, gdy granice Polski zostały przesunięte bardziej na zachód, w Polsce znalazły się tylko dwa meczety, Bochoniki i Kruszyniany. Natomiast ci wszyscy Tatarzy, którzy po II wojnie światowej znaleźli się po stronie Związku Radzieckiego, musieli stanąć przed bardzo trudnym wyborem. Co zrobić? Czy pozostać w Związku Radzieckim, który był dla nich obcym krajem, czy też spakować swój dobytek na wagony? I właśnie tak wiele rodzin zrobiło. Spakowało swój dobytek na wagony i tymi wagonami podróżowało na ziemię odzyskane, tak, Gdańsk, potem dalej na zachód, Szczecin, Gorzów Wielkopolski, Wrocław, Oleśnica, tam było bardzo dużo skupisk tatarskich po II wojnie światowej, część rodzin tam nadal mieszka, część rodzin tam nadal została, a większość wyjeżdżała dalej, wyjeżdżała i do Białegostoku próbowali się właśnie przemieścić do Białegostoku, no bo tutaj były te skupiska tatarskie, tutaj było łatwiej, raźniej być razem.
A teraz jak wygląda życie tatarskiej społeczności? Coś się zmieniło? Jest trudniej?
A jak jest teraz? Myślę, że jest inaczej. Myślę, że lata komunistyczne były chyba trudne dla wszystkich mniejszości, czy etnicznych, czy religijnych. To też, że przetrwali ten okres. Z jednej strony, jak tak sięgnę pamięcią wstecz, to był taki okres, kiedy my tak byliśmy zżyci bardziej może nawet ze sobą. A potem lata 90., a właściwie 2000, tak, któryś rok, kiedy Polska otworzyła swoje granice, kiedy połączyliśmy się z Unią Europejską, i to był taki czas, że ludzie zaczęli się rozjeżdżać. Ludzie zaczęli się rozjeżdżać i tak jakby nasza ta społeczność też zaczęła taka troszeczkę się rozpadać, tak mam wrażenie, że troszeczkę się rozpadać. I kiedy wcześniej Tatar oznaczało muzułmanin i bardzo często, gdy ktoś odchodził od islamu, to tak jakby przestał się identyfikować też ze swoim pochodzeniem tatarskim. Natomiast potem taka nastąpiła zmiana właśnie po 2000 roku. Też po wydarzeniach z 2000, po World Trade Center, tak, po tych wydarzeniach z 2001 roku, kiedy taka nagonka na islam zaczęła powstawać, bardzo silna. Wtedy łatwiej było powiedzieć, że jestem Tatarem niż muzułmaninem i wtedy już się nie łączyło tych dwóch faktów, Tatar-muzułmanin. I to też troszeczkę na niekorzyść, wydaje mi się, Tatarów było, dlatego że dlaczego Tatarzy przetrwali w Polsce tak długo? Bo islam ich łączył. Tak naprawdę Tatarzy nie przetrwały. My, Tatarzy polscy, nie mamy żadnych tradycji. Oprócz tego nasze tradycje Tatarów polskich były kultywowane wokół religii. Czy azan, nadanie imienia, czy ślub, czy pogrzeb, czy świętowanie. To wszystko było związane, te tradycje wszystkie były obudowane wokół religii. I tak, gdy po 2001 roku, gdy Tatar i islam, Tatar i muzułmanin, gdy to się zaczynało rozdzielać, to tak myślę, że Tatarzy troszeczkę na tym ucierpieli i na niekorzyść, myślę, że Tatarów to wszystko wyszło i tak jakby Tatarzy zatracają się w tym i mówi się, czasem się takie zadaje pytania, jak długo nasza społeczność przetrwa, czy ile jeszcze zostało Tatarów, no bo nie oszukujmy się, Tatarów jest coraz mniej. Ja pamiętam, że jeszcze 30 lat temu, na przykład gdybym powiedziała mamie czy tacie, że ja to właściwie nie chciała wyjść za mąż za Tatara, tylko chciała za kogoś innego, to pewnie mama czy tata by się puknęli w głowę i powiedzieli, dziecko, ale w ogóle o czym ty mówisz? Nie ma w ogóle takiej opcji, ty musisz wyjść za Tatara, no bo tak trzeba, tak zawsze robiliśmy. Natomiast teraz, gdy jest ślub tatarsko-tatarski, to jest bardzo wielkie wydarzenie i wszyscy są bardzo zadowoleni, że taki ślub się odbył i że jakieś małżeństwo tatarsko-tatarskie jest, więc myślę, że Tatarzy z jednej strony też z drugiej strony można powiedzieć, okej, no jest nas coraz mniej, ale też z drugiej strony ci Tatarzy, którzy są, którzy zostali, którzy nadal pamiętają o swoim pochodzeniu, to z drugiej strony właśnie ci Tatarzy przywiązują większą uwagę do tego, kim są, jaka jest ich religia, starają się przekazać to swoim dzieciom, ale też sięgają właśnie do historii, poznają swoją historię, tradycje, tak, żeby to nie zanikło, żeby to przekazywać dalej. Myślę, że kiedyś było łatwiej, bo my byliśmy takimi społecznościami, może nie tyle zamkniętymi, bo my byliśmy otwarci na swoich sąsiadów, ale to były takie społeczności lokalne. A teraz jakoś tak wszystko się rozchodzi, rozpada się i tak naprawdę bardzo ciężko jest przekazać temu kolejnemu pokoleniowi tradycje. Więc
Znaczy nie, skończ, ja już chciałam zadać kolejne pytanie, więc proszę.
No ja tylko chciałam podkreślić jeszcze raz, że jest nas coraz mniej, ale myślę, że ci, którzy zostali Tatarzy, to są bardziej świadomi tego, kim są.
Mówiłaś o tej wielokulturowości na Podlasiu, bo Podlasie jest przykładem na to, że Polska może być wielokulturowa. A jak to wygląda teraz w praktyce? Teraz, gdy muzułmanie w Polsce mają, powiedzmy, delikatnie słaby PR raczej.
Ja tak szczerze powiem, że pewnie gdybym, bo ja zawsze mieszkałam na Podlasiu, więc mi jest naprawdę bardzo trudno porównać to, albo trudno mi jest opowiedzieć, jak jest na Podlasiu, bo ja nie mam takiego odniesienia do innej rzeczywistości. Ale na przykład jak ktoś do mnie przyjeżdża albo się wymieniam doświadczeniami, to wtedy dostrzegam jakieś takie pozytywy, na przykład to, że faktycznie, że u nas jest tak bardzo dużo społeczności prawosławnej. No oczywiście nie wspominając już o nas, o Tatarach, tak? Ale że jest dużo społeczności prawosławnej, czego nie ma na przykład w innych regionach Polski. I na przykład u nas jest takie normalne, że gdy są święta prawosławne, to na przykład szkoła jest zamknięta w tym dniu, no bo przynajmniej chociaż na jeden dzień, chociaż przynajmniej na pierwszy dzień świąt prawosławnych, żeby właśnie dzieci prawosławne nie miały zaległości w szkole, żeby mogły świętować ze swoimi rodzinami to święto. Więc dla mnie to jest takie normalne. Czy na przykład to, że dzieci tatarskie, jest takie ogólne zrozumienie, że na przykład lekcja religii się odbywa w szkole. W ogóle nawet szkoły nie robią żadnego problemu z organizacją nauki religii w szkole. Ja sama prowadzę tak naukę religii muzułmańskiej w szkole podstawowej i to nie jest jedyna szkoła w Białymstoku, gdzie odbywa się nauka religii muzułmańskiej. Jest też kilka innych szkół, gdzie odbywa się nauka religii muzułmańskiej. Więc to takie jest normalne. Nie jest nas dużo. Nie powiem, że nie ma żadnych problemów, bo faktycznie czasami są, tak, że na przykład dzieci są jakieś takie głupie żarty w stosunku do dzieci, ale to chyba wynika właśnie bardziej z takiej nieświadomości. I nawet te dzieci czasami w ogóle nie zdają sobie sprawy z tego, że robią przykrość. Po prostu tak jak na przykład śmieją się z kogoś, kto jest gruby, z kogoś, kto ma nosi okulary, z kogoś, kto nie wiem, już mówię o takich skrajnych przypadkach, ma rude włosy, tak? Że jest coś inny po prostu i dzieci robią sobie z takiej osoby żarty. I tak samo właśnie, gdy jest na przykład muzułmanin, no to robią sobie wtedy z takiego dziecka żarty. Ale nie powiedziałabym o tym, że jest jakaś islamofobia. Widzę, że chodzą kobiety tak w chustkach na ulicy. Nie mają przez jakiegoś większego problemu. Owszem, zdarza się czasami, zdarzają się incydenty, że jakieś kobiecie ściągnie się chustkę z głowy. To się zdarza, ale to nie jest jakieś takie nagminne czy na porządku dziennym. Tak, ja normalnie przecież pracuję w chustce w szkole. Są normalnie kobiety chodzą do sklepu, chodzą po ulicy, tak? Więc wydaje mi się, że ja się do tego przyzwyczajam, że to jest takie normalne, że tutaj na Podlasiu muzułmanie normalnie pracują, czy w policji, czy w straży granicznej, czy w szkole, czy normalnie zajmują, piastują różne stanowiska, normalnie chodzą do szkoły. Nie wiem, dla mnie to już jest takie normalne, że ja w tym nic nie widzę dziwnego, ale faktycznie, że czasami tak jest, że jak opowiadam komuś właśnie z innych regionów Polski, że u nas tak jest, no to się dziwią. Albo ja na przykład się dziwię, dlaczego oni się dziwią, że my tak normalnie żyjemy.
Ja chciałam dopytać o te lekcje religii. Czy to jest tak, że te lekcje odbywają się normalnie w ciągu tygodnia i potem dzieciaki dostają z nich oceny i te oceny lądują na świadectwie szkolnym? Czy to jest raczej takie coś dodatkowego?
To zależy od szkoły, bo jeżeli jest szkoła, w której jest więcej muzułmanów, to wtedy takie lekcje religii są organizowane w tygodniu, od poniedziałku do piątku, jeżeli jest więcej dzieci muzułmańskich w danej szkole. Natomiast tam, gdzie w tej naszej szkole, gdzie ja uczę religii muzułmańskiej, to my spotykamy się w niedzielę i po prostu dzieci, które są zainteresowane z różnych szkół, nawet też przyjeżdżają z innego miasta, to te dzieci właśnie przyjeżdżają w niedzielę na te zajęcia nasze i tak, otrzymują ocenę, otrzymują zaświadczenie z oceną i ta ocena jest normalnie uwzględniana, jest liczona do średniej ocen. I właściwie to nie ma żadnego z tym problemu. To oczywiście nauka religii jest dobrowolna.
Nie mogę nie zapytać jeszcze raz o Podlasie, tylko tym razem trochę w innym kontekście, bo dosłownie chyba wczoraj czy przedwczoraj na cmentarzu muzułmańskim w Bochonikach odbył się kolejny pogrzeb uchodźcy, muzułmanina, który szukał bezpieczeństwa w Europie, a zmarł na polsko-białoruskiej granicy. I jakie to jest uczucie mieszkać tak blisko i... No ten kryzys humanitarny trwa już od miesięcy i od miesięcy umierają na Podlasiu ludzie.
Szczerze mówiąc, to chyba mamy taki sam stosunek jak wszyscy Polacy, bo my tak naprawdę jesteśmy odcięci od tej granicy. My tam nie możemy się dostać, nie mamy kontaktu z uchodźcami. Jedyne co możemy, to możemy im pomagać. W sensie pomagać tak, że już gdy ci uchodźcy dostaną się, ci, jak to mówię, szczęściarze, którzy dostaną się, którzy zostaną przepuszczeni przez granicę, zarejestrowani, którzy będą mogli być w ośrodku, tak, to my możemy tym uchodźcom pomagać. Natomiast tak jak reszta społeczeństwa polskiego, możemy jedynie współczuć, wyrażać swoją opinię i nie zgadzać się na to, bo nic więcej zrobić nie możemy. I to, że nawet mieszkamy tak blisko.
A zaangażowałaś się w projekt Empathy? Coś mi przerwało, więc chyba...
Nie, spokojnie, możesz mówić.
Bo chciałam już zmienić temat, więc jeżeli masz coś jeszcze na ten temat... Nie, okej. Okay. Bo mi, nie wiem, strasznie przerywa coś. Zaangażowałaś się w projekt Empathy, projekt, którego częścią jest też Salam Lab, i to jest projekt o islamofobii i islamie w Polsce. Dlaczego zdecydowałaś się na to, by być jego częścią?
Tak, mój syn się zapytał mnie, mamo, po co ty w ogóle bierzesz udział w takim projekcie, skoro i tak nie zwalczysz islamofobii i nawet nie licz na to. No pewnie tak, ale ja uważam, że tyle ile możemy, to powinniśmy działać na tyle, na ile możemy, bo ja cały czas uważam, że boimy się tego, czego nie znamy, boimy się tego, kogo nie znamy, i im więcej poznajemy się, tym mniej boimy się siebie nawzajem, im więcej mówimy o sobie, tym bardziej oswajamy innych ze sobą. I na pierwszy rzut oka to wydaje się, że muzułmanie są w ogóle totalnie różni, inni, straszni, ale gdy się poznajemy, to okazuje się, że mamy o wiele więcej wspólnych rzeczy, które nas łączą, niż które nas dzielą. I tak naprawdę to muzułmanie to są normalni ludzie, którzy po prostu chcą być szczęśliwi, którzy chcą wychowywać swoje dzieci. Oczywiście, że możemy różnić się tradycjami. Ja pewnie jako Polka będę się różniła tylko tradycjami religijnymi z innymi Polakami. Pewnie muzułmanie, którzy przybyli z innych krajów, będą też różnili się tradycjami nie tylko religijnymi, ale też i tradycjami kulturowymi. To jest wszystko do przejścia, wszystko jest do zrozumienia. Najważniejsze jest, żeby sobie niczego nie narzucać, a żeby po prostu ze sobą żyć. Więc dlatego się zaangażowałam w ten projekt, bo lubię angażować się w wydarzenia, lubię angażować się w działania, dzięki którym ludzie poznają się.
Super, Dagmara. Ja nie mam więcej pytań. Bardzo Ci dziękuję, że byłaś tutaj z nami i opowiedziałaś nam o życiu Tatarach w Polsce. I mam nadzieję, że jeszcze kiedyś z nami porozmawiasz na żywo. Dziękuję też Państwu za oglądanie i dobrej nocy.
Dziękuję bardzo.